W zeszłym tygodniu mówiliśmy Państwu, że w Ameryce Południowej można doliczyć się ponad połowy miliona mieszkańców pochodzenia hinduskiego. Mówiliśmy także, że świnka morska traktowana jest tam jako przysmak, a dokładnie w Peru oraz w Ekwadorze panuje zwyczaj hodowli właśnie świnek morskich w celach spożywczych. Z takich ciekawostek mamy jeszcze 1,5 miliona Brazylijczyków, którzy są pochodzenia japońskiego. Z kolejnych ciekawostek położone w Wenezueli jezioro Maracaibo może poszczycić się rekordem Guinnessa w kategorii największej liczby błyskawic. Przez kilka miesięcy w ciągu roku prawie każdej nocy ten zbiornik rozbłyska setkami wyładowań atmosferycznych. To są takie ciekawostki, ale ja oczywiście nie mówię ich Państwu bez jakiejś konkretnej przyczyny. Po drugiej stronie łączy mamy Zbyszka Dąbrowskiego, Republika Latina w Radiu Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry, mój buenas tardes.
No właśnie, ja już troszkę próbowałam wprowadzić słuchaczy Radia Wnet w klimat Ameryki Łacińskiej, ale teraz oddaję głos ekspertowi.
To ja tylko dodam jeszcze, że owi Japończycy, którzy przybyli do Brazylii, oni przybyli przede wszystkim do tej środkowej części, mniej więcej głównie do stanu São Paulo, przybyli na plantację kawy. Nie wiem dlaczego akurat kiedyś o tym słyszałem. Poszukam tego tematu bardziej i kiedyś przy kolejnej audycji wyjaśnię Państwu, dlaczego akurat tam i dlaczego akurat do tej plantacji kawy i dlaczego akurat Japończycy. Tymczasem przejdziemy do serwisu informacji z Ameryki Łacińskiej. Troszkę się działo. Działo się przede wszystkim w Wenezueli, o której Jaśmina wspominała, przy okazji jeziora Maracaibo. Tutaj akurat te informacje, które ja przekażę, będą troszkę mniej szczęśliwe dla samych Wenezuelczyków, ale zanim przejdziemy do Wenezueli, to zacznijmy nasz serwis od Meksyku, którego prezydent Andrés Manuel López Obrador przedstawił propozycję, która ma ograniczyć działalność agentów DEA, czyli Agencji do Spraw Zwalczania Narkotyków, ma ograniczyć ich działalność w Meksyku i znieść ich immunitet dyplomatyczny. Propozycja po cichu przedstawiona w tym tygodniu meksykańskiemu senatowi przez Lópeza Obradora będzie wymagała od operatorów agencji antynarkotykowej DEA przekazania meksykańskiemu rządowi wszystkich zebranych przez nich informacji i będzie wymagała, aby każdy meksykański urzędnik, z którym kontaktują się agenci, złożył pełny raport meksykańskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Według tejże propozycji agenci zagraniczni działający na terenie Meksyku mają być pozbawieni immunitetu. W większości krajów główny agent DEA w kraju często ma pełen immunitet dyplomatyczny, zaś inne jednostki mają jakąś ograniczoną formę immunitetu technicznego lub coś zbliżonego. Tymczasem, jak twierdzi były szef operacji międzynarodowych DEA Mike Vigil, taka sytuacja nie ma prawa się wydarzyć. Jego zdaniem w meksykańskim rządzie panuje endemiczna korupcja, zaś przekazanie informacji meksykańskiemu rządowi może spowodować wyciek tajnych informacji mogących zagrozić działalności agentów informatorów DEA. Historia wycieków jest dobrze udokumentowana. W 2017 roku dowódca meksykańskiej jednostki wywiadu policyjnego, który otrzymał informacje z DEA, został oskarżony o przekazanie tychże danych z agencji amerykańskiej kartelowi Beltran Leyva w zamian za miliony dolarów. Zdaniem Vigila propozycja meksykańskiego prezydenta utrudni bilateralne operacje i utrudni bilateralną wymianę informacji. Bilateralne operacje i bilateralną wymianę informacji, to będzie dużo bardziej szkodliwe dla Meksyku niż dla Stanów Zjednoczonych. Jak twierdzi były funkcjonariusz DEA, 90% wymiany informacji odbywa się z DEA do Meksyku, a nie z Meksyku do Stanów Zjednoczonych. Jego zdaniem zdecydowana większość sukcesów antynarkotykowych w Meksyku pochodzi właśnie z informacji DEA. Z Meksyku szybko przeskakujemy na południową półkulę, a w zasadzie na takie już bardzo mocne południe, czyli do Urugwaju, o którym rzadko wspominamy, o tym pięknym południowoamerykańskim kraju. Tym razem warto wspomnieć ze względu na śmierć jego byłego prezydenta Tabare Vázquez'a. Tysiące Urugwajczyków wyszły w poniedziałek na ulicę Montevideo, aby towarzyszyć w ostatniej drodze Tabare Vázquez'a, byłego prezydenta Urugwaju. Urugwajski polityk rządził krajem w latach 2005-2010 oraz 2015-2020. Był to zarazem pierwszy polityk z ramienia lewicowo-liberalnej koalicji Frente Amplio, czyli po polsku Szeroki Front, który zakończył trwające od uzyskania przez Urugwaj niepodległości rządy dwóch centroprawicowych partii, Partido Blanco i Partido Colorado. Rządy Tabaré Vázquez'a obfitowały w wiele programów społecznych, m.in. przeciwdziałania bezrobociu, poprawie dostępności służby zdrowia czy wyposażeniu każdego ucznia w laptop. Pochodzące z ubogiej robotniczej rodziny Tabaré Vázquez dzięki swojej ciężkiej pracy stał się jednym z najbardziej cenionych lekarzy onkologów w Ameryce Łacińskiej, zaś już sprawując urząd prezydenta, polityk swój wolny czas spędzał na bezpłatnych konsultacjach onkologicznych dla swoich rodaków. Były przywódca Urugwaju był zarazem zdeklarowanym wrogiem palenia tytoniu. Podczas swojej prezydentury wprowadził całkowity zakaz palenia tytoniu w zamkniętych miejscach publicznych oraz wprowadził zakaz stosowania określeń light i menthol, przez co został pozwany przez koncern tytoniowy Philip Morris. Paradoksalnie, co tutaj trzeba powiedzieć, Tabaré Vázquez, onkolog i wróg palenia, zmarł na nowotwór prawego płuca w niedzielę 6 grudnia. I z Urugwaju przenosimy się do głównego tematu naszego dzisiejszego serwisu informacyjnego, czyli do Wenezueli i wyborów parlamentarnych, a w zasadzie pseudowyborów parlamentarnych, o czym już za chwilę. Wybory parlamentarne w Wenezueli nie przyniosły jakichkolwiek niespodzianek. Zgodnie z przewidywaniami rządząca krajem Zjednoczona Partia Socjalistyczna Wenezueli, czyli PSUV, zdobyła aż 240 z 277 miejsc w nowym Asamblea Nacional. Ta przewaga pozwala reżimowi Nicolasa Maduro na przeprowadzenie wszystkich zmian w konstytucji, jakie tylko zamarzą się dyktatorowi. Do parlamentu dostała się cała wierchuszka PSUV z numerem 2 reżimu Diosdado Cabello wraz z małżonką oraz żoną Nicolasa Maduro Cilio Flores na czele. Niespodzianką, i to niemiłą z punktu widzenia reżimu, z pewnością była niespodziewanie niska frekwencja w wyborach. Oficjalne dane z Państwowego Komitetu Wyborczego, czyli CNE, mówią o frekwencji rzędu 30%. Tymczasem opozycja oraz nieliczni niezależni obserwatorzy twierdzą, że frekwencja nie przekroczyła poziomu 20%. Tutaj mówią o mniej więcej 17-18%. Zdaniem wielu polityków opozycji większe kolejki zaobserwowano przed stacjami benzynowymi i sklepami spożywczymi niż do lokali wyborczych. Wenezuelskiemu reżimowi nie pomogło ani przekupienie biedoty dodatkowymi paczkami z systemu pomocy społecznej KLAP, ani zastraszanie ludności, ani agresywna propaganda, ani nawet wydłużenie czasu pracy komisji wyborczych. Zdaniem wielu obserwatorów swoją abstencją wyborczą Wenezuelczycy pokazali swój sprzeciw wobec fatalnej polityki reżimu Maduro. Zwycięstwo oficjalistów w wyborach do parlamentu z pewnością nie wróży niczego dobrego przedstawicielom twardej opozycji, która zbojkotowała wybory. Wielu opozycjonistów zresztą i tak nie miałoby szans ubiegać się o miejsce w parlamencie, bowiem albo zostali oni pozbawieni praw wyborczych, albo gnieją w więzieniach reżimu, mówiąc brzydko, albo też jak Leopoldo López przebywają na emigracji. Zdaniem wielu komentatorów, od stycznia nadchodzącego roku opozycja będzie coraz bardziej marginalizowana nie tylko w samej Wenezueli, ale i na arenie międzynarodowej. I to pomimo faktu, że wyników wyborów parlamentarnych nie uznała większość państw demokratycznych świata, ze Stanami Zjednoczonymi, Ameryki Północnej, Unią Europejską i większością państw Ameryki Łacińskiej na czele. Sprawie raczej nie pomoże również konsulta popular, czyli referendum zwołane przez opozycyjnego tymczasowego prezydenta kraju Juana Guaido, w myśl którego Wenezuelczycy mają wypowiedzieć się na temat przedłużenia kadencji obecnego parlamentu i zwołania w nieokreślonej przyszłości demokratycznych wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Wielu międzynarodowych komentatorów uważa wyniki wyborów parlamentarnych w Wenezueli za klęskę polityki Donalda Trumpa wobec tego kraju. Odchodzący prezydent USA wielokrotnie obiecywał obalenie Nicolasa Maduro. Gorący wenezuelski kartofel znajdzie się obecnie w rękach Joe Bidena, który choć już wcześniej zadeklarował nieuznanie wyników wenezuelskich wyborów, to jednak jak na razie nie przedstawił żadnego planu polityki wobec tego południowoamerykańskiego państwa. I na koniec ciekawostka, wracamy do Meksyku. Nie wiem, czy Państwu znane jest nazwisko Joaquina Guzmana, znanego również jako El Chapo, czyli przywódcy, szefa kartelu narkotykowego Sinaloa, jednego z głównych tych karteli narkotykowych na terenie Meksyku i w ogóle obydwu Ameryk. Otóż choć Joaquín El Chapo Guzmán Loera, krwawy przywódca meksykańskiego narkotykowego kartelu Sinaloa, od wielu miesięcy przebywa w amerykańskim więzieniu, jego legenda pozostaje żywa wśród mieszkańców jego rodzinnego stanu Sinaloa oraz stanów z nim graniczących. Miejscowy tygodnik Rio Doce informuje, że w bankomatach w stolicy stanu, mieście Culiacán, pojawiły się banknoty oznaczone inicjałami gangstera, czyli JHL. Prawdopodobnie są to pieniądze, które kartel przekazał miejscowej ludności w zamian za poparcie lub nielegalną pracę na rzecz gangu. Jednak zarówno nowa żona przestępcy, młodsza od niego o 32 lata, Emma Coronel, jak i jego dzieci prowadzą szeroko zakrojoną działalność mającą na celu podtrzymanie wśród miejscowej ludności dobrego wizerunku El Chapo. Przykładem tej działalności jest dystrybucja przez członków i przyjaciół gangu paczek z żywnością i środkami higieny osobistej wśród najuboższej ludności stanów Sinaloa i Jalisco. Z paczek tych na ich beneficjentów spoziera wąsate oblicze El Chapo. Rodzina Guzmana stawia również na działalność komercyjną. Córka przestępcy Alejandrina Guzman zaprojektowała linię odzieżową El Chapo 701, czyli El Chapo 701. Z kolei wśród miłośników napojów procesowych coraz większą popularnością cieszy się piwo kraftowe El Chapo Mexican Lager. Póki co jednak jego dystrybucja ogranicza się jedynie do stanu Jalisco. Tu podam też jako ciekawostkę, że Meksyk, zresztą informacja, która mnie bardzo dziwa, że Meksyk jest czwartym co do wielkości producentem piwa na świecie. I to tyle, jeżeli chodzi o informacje z Ameryki Łacińskiej. Pytania, komentarze.
Jedno ważne pytanie. Chciałabym, żebyśmy na moment wrócili do Wenezueli. Nie wiem, czy już o tym czytałeś, czy doszły do ciebie te informacje, ale to dosyć istotne w kontekście i bezpieczeństwa strategicznego i w kontekście gospodarczym, jeżeli chodzi o Wenezuelę. Iran miał wysłać do Wenezueli największą flotę tankowców w historii i robi to właśnie po to, żeby wesprzeć reżim w Caracas, który zwyciężył w wyborach parlamentarnych, o którym opowiadałeś przed chwilą.
Tak, oczywiście słyszałem o tym. No, de facto, tak jak tutaj wspominałem, większość krajów demokratycznych nie uznaje reżimu Nicolasa Madurego, nie uznaje tych wyborów. Natomiast są oczywiście przyjaciele Wenezueli, którzy no, z różnych, może nie Wenezueli, przedstawiciele, przyjaciele Maduro, międzynarodowi, którzy no, robią wszystko właśnie, żeby ten rząd utrzymać. Do nich należy Iran, do nich należy Rosja, do nich należą Chiny i kilka innych krajów, no między innymi Kuba, na przykład Nikaragua i tak dalej, ale każdy z tych krajów też ma inną politykę. No tutaj można byłoby, nie wiem jakie są oczywiście intencje Iranu, bo też można powiedzieć, że ten sojusz jest, wydaje się być dosyć egzotyczny, prawda? Bo mamy kraje no, położone na dwóch różnych półkulach i no, położone raczej dosyć daleko od siebie. Być może chodzi tutaj o zagranie Amerykanom z USA, oczywiście na nosie.
Dokładnie, bo tutaj można wspomnieć o tym, że ta flotylla mogłaby się spotkać z US Navy, która pływa w pobliżu Wysp Karaibskich, albo może dojść do jakiejś eskalacji, albo nawet do próby przechwycenia tej flotylli przez Amerykanów.
To prawda, natomiast tutaj też trzeba dodać, że pomimo embarga, jakie jest nałożone oficjalnie na wenezuelskie firmy petrochemiczne, czyli głównie chodzi o eksport ropy naftowej i produktów pochodnych pochodzących z ropy naftowej, ta ropa jest eksportowana nawet pomimo blokad. Jak to się robi? Ja to kiedyś czytałem, proceder wygląda mniej więcej tak, że w pobliże Wenezueli przepływają statki państw trzecich, na przykład spod bandery państw afrykańskich. Ta ropa jest gdzieś tam ukradkiem ładowana i te statki sobie potem płyną niepokojone przez nikogo, bo de facto nie ma nic zgłoszonego. Bardzo często w ogóle jest mówione, że tam nie ma ropy, tylko na przykład statki płyną puste czy coś takiego. I następuje przetankowanie tejże ropy na kolejny statek i być może potem na kolejny i na kolejny. Także de facto ten kraj pochodzenia ropy naftowej zanika w dokumentach, prawda? Bo to gdzieś tam się pojawia jakiś inny kraj, inny i ta ropa jest sprzedawana na całym świecie. Oczywiście nie mówimy na przykład o takich krajach jak Chiny, które oficjalnie prowadzą biznes wymiany, znaczy prowadzą wymianę handlową z Wenezuelą i nie przejmują się jakimikolwiek sankcjami. Natomiast tutaj, jak widać, te sankcje nie do końca są skuteczne.
Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina w Radiu Wnet, ekspert związany z tematyką Ameryki Łacińskiej, Ameryki Południowej. Bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję, jak pan mój błędnie.